Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Creative Fire Myths and Stories on the Cycles of Creativity, Clarice Pinkley Estes to Pozycja z pogranicza psychologii głębi, interpretacji mitów i ustnego eseju o twórczości. Autorka, jungowska psychoanalityczka, poetka i kantadora, czyli strażniczka opowieści, bada kreatywność nie jako zestaw technik produktywności, lecz jako żywą.
Cykliczną siłę psychiczną. Centralnym obrazem książki jest La Chispa, iskra lub żar obecny u każdego człowieka i stanowiący źródło pracy artystycznej.
Estes korzysta z czterech alegorycznych historii, a następnie odsłania ich psychologiczne znaczenia.
Interesuje ją zarówno narodziny pomysłu, jak i okresy osłabienia, zwątpienia oraz pozornego bezruchu.
Szczególne miejsce zajmują wewnętrzne mechanizmy, które wysysają energię potrzebną do tworzenia.
Książka jest skierowana zwłaszcza do osób, dla których własna wyobraźnia jest podstawą pracy, między innymi pisarzy, artystów i nauczycieli.
Jej celem jest rozpoznanie, ochrona i cierpliwe podtrzymywanie wewnętrznego ognia twórczego. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze,
La Chispa jako źródło twórczości, a nie chwilowa inspiracja, najważniejszym pojęciem The Creative Fire jest La Chispa, czyli iskierka. Żar rozumiany jako pierwotne źródło twórczego impulsu.
Estes przeciwstawia ten obraz popularnemu przekonaniu, że kreatywność pojawia się wyłącznie jako krótki, spektakularny przypływ natchnienia.
W jej ujęciu twórcza energia jest bardziej trwałą zdolnością psychiczną, która może zostać przygaszona, zaniedbana lub zaatakowana, lecz nie sprowadza się do pojedynczego pomysłu.
Taka perspektywa zmienia sposób myślenia o zastojach. Brak łatwego dostępu do idei nie musi oznaczać utraty talentu ani definitywnego końca pracy twórczej.
Może wskazywać na fazę cyklu, potrzebę ochrony zasobów albo konieczność rozpoznania przeszkód. Metafora żaru ma również praktyczny sens.
Ogień wymaga warunków, paliwa i osłony przed tym, co go gasi. Analogicznie, twórczość potrzebuje czasu, skupienia, kontaktu z własnym doświadczeniem oraz zgody na proces, którego nie da się stale przyspieszać.
Estes nie przedstawia kreatywności jako kaprysu dostępnego wyłącznie wybranym. Traktuje ją jako elementarny potencjał człowieka. Jednocześnie podkreśla, że potencjał ten nie działa automatycznie. Wymaga uwagi i świadomego odróżniania autentycznego impulsu od presji, by nieustannie wytwarzać mierzalne rezultaty. Po drugie,
mity i alegorie jako narzędzia rozumienia pracy twórczej. Książka wyróżnia się formą.
Ponieważ Estes rozwija swoje rozważania poprzez cztery alegoryczne opowieści i ich jungowską interpretację, nie używa mitu jako dekoracji ani prostego zestawu morałów. Opowieść staje się sposobem uchwycenia doświadczeń twórczych, które często wymykają się językowi poradnikowemu, takich jak lęk przed rozpoczęciem, utrata kierunku,
podatność na krytykę czy powrót energii po okresie milczenia. Symboliczna narracja pozwala mówić o tych stanach pośrednio, bez redukowania ich do diagnoz lub technik zarządzania czasem.
Takie podejście ma znaczenie dla odbiorcy, ponieważ proponuje interpretację zamiast gotowej recepty. Czytelnik lub słuchacz ma rozpoznać w obrazach własne konflikty, a nie odtworzyć jeden uniwersalny schemat działania.
To jest spójne z tradycją psychologii głębi, w której obrazy, sny, baśnie i archetypowe motywy mogą ujawniać napięcia niedostępne dla czysto racjonalnego opisu.
Estes łączy tę perspektywę z praktyką kantadory, osoby przechowującej i przekazującej dawne historie.
W rezultacie twórczość zostaje osadzona w doświadczeniu kulturowym i psychicznym, a nie tylko w zawodowej efektywności.
Forma ustna, szczególnie istotna w autorskiej narracji audio, wzmacnia rolę rytmu, głosu i emocjonalnego oddziaływania opowieści. Po trzecie, negatywne kompleksy i mechanizmy,
które żerują na energii twórczej. Estes poświęca uwagę ukrytym aspektom kreatywności, zwłaszcza negatywnym kompleksom, które mogą pasożytować na energii potrzebnej do tworzenia.
W języku jungowskim kompleks nie jest zwykłą złą myślą, lecz względnie autonomicznym układem emocji, wspomnień i przekonań, może przejmować sposób interpretowania własnej pracy, na przykład zamieniając pojedynczą trudność w dowód niekompetencji albo każąc uznać cudze standardy za jedyne kryterium wartości.
Ujęcie estes jest ważne, ponieważ nie wyjaśnia blokady twórczej wyłącznie brakiem dyscypliny.
W tej perspektywie przeszkoda może mieć charakter wewnętrzny, lecz nie musi być przez to błaha.
Samokrytycyzm, zawstydzenie, lęk przed oceną oraz poczucie, że praca nie ma prawa istnieć, mogą zużywać uwagę, zanim powstanie pierwsza wersja dzieła.
Książka kieruje odbiorcę ku rozpoznawaniu takich sił, zamiast namawiać go do ich ignorowania lub zagłuszania. To nie oznacza obietnicy szybkiego usunięcia trudności.
Chodzi raczej o odzyskanie rozróżnienia między własnym twórczym impulsem a głosami, które go zniekształcają.
Dla osób tworzących zawodowo ma to szczególną wagę, ponieważ ich wyobraźnia jest stale wystawiona na terminy, porównania i odbiór publiczny.
Estes pokazuje, że ochrona energii twórczej jest częścią pracy, a nie luksusem pozostawionym na czas po jej wykonaniu. Po czwarte, cykle tworzenia obejmują także ciszę.
Wyczerpanie i odnowę, podtytuł książki, wskazuje, że estes analizuje cykle twórczości, nie zaś prostą drogę od pomysłu do ukończonego efektu. To zasadnicze rozróżnienie.
W kulturze nastawionej na ciągłą widoczność i wydajność okres bezproduktywności łatwo uznać za osobistą porażkę.
Autorka proponuje szersze spojrzenie, w którym twórcze życie ma rytm wzrostu, zaniku, regeneracji i powrotu.
Nie każda faza musi owocować dziełem, aby należała do procesu twórczego. Takie podejście nie usprawiedliwia automatycznie każdego zastoju.
Zachęca jednak, by przed narzuceniem sobie większej presji zadać dokładniejsze pytanie. Czy problemem jest brak umiejętności, czy przeciążenie?
Czy projekt wymaga działania, czy inkubacji? Czy potrzebna jest większa konsekwencja, czy raczej ograniczenie wpływów, które rozpraszają i osłabiają uwagę?
Drbluk w tym sensie cykliczność jest narzędziem bardziej realistycznego rozpoznawania własnego stanu.
Dla artysty, pisarza lub nauczyciela praktyczny wniosek brzmi, że podtrzymywanie kontaktu z pracą nie zawsze oznacza intensywną produkcję.
Może oznaczać zbieranie materiału, słuchanie historii, odpoczynek, obserwacje albo powrót do źródeł wyobraźni. Estes nadaje tym mniej widocznym czynnościom rangę, elementów procesu.
Dzięki temu książka podważa model twórcy, który ma stale dostarczać nowe rezultaty niezależnie od kosztu psychicznego. Na koniec twórczość zawodowa w świecie,
który nie zawsze chroni artystę. The Creative Fire jest szczególnie adresowana do ludzi, którzy muszą polegać na kreatywnych instynktach w codziennej pracy.
Estes wymienia między innymi artystów, pisarzy i nauczycieli, ale jej obserwacje odnoszą się szerzej do każdego, kto regularnie przekształca doświadczenie, wiedzę lub wyobraźnię w coś przeznaczonego dla innych. W takich zawodach twórczość nie jest wyłącznie prywatną potrzebą. Łączy się z wynagrodzeniem, opiniami odbiorców, zobowiązaniami oraz koniecznością dotrzymywania terminów.
To sprawia, że wewnętrzny ogień może być traktowany instrumentalnie, jak zasób do nieustannego eksploatowania.
Autorka zwraca uwagę na napięcie między autentycznym procesem a otoczeniem, które często nie jest zaprojektowane po to, by artystę wspierać.
Jej odpowiedź nie polega na idealizowaniu cierpienia twórcy ani na odrzucaniu profesjonalnych obowiązków.
Akcentuje raczej potrzebę granic, troski o własne źródła oraz odporności na postawy, które redukują dzieło do natychmiastowej użyteczności.
Jest to istotne, bo chroniczne podporządkowanie się zewnętrznym wymaganiom może odłączyć twórcę od tego, co nadaje jego pracy indywidualny sens.
Książka nie jest podręcznikiem kariery artystycznej. Jej użyteczność polega na innym rodzaju wsparcia, na nazwaniu psychicznych kosztów pracy opartej na wyobraźni.
Estes proponuje, by zawodową praktykę budować nie tylko na wydajności, lecz także na ochronie zdolności do dalszego tworzenia.
Podsumowując, The Creative Fire będzie wartościowa przede wszystkim dla osób, które tworzą regularnie i odczuwają, że same metody organizacji pracy nie wyjaśniają ich trudności.
Pisarze, artyści, nauczyciele oraz osoby pracujące głosem, obrazem lub ideami znajdą tu język do opisu blokady, zwątpienia, przeciążenia i powrotu do pracy.
Może też zainteresować czytelników psychologii jungowskiej, mitów oraz twórczości rozumianej jako proces psychiczny, a nie wyłącznie jako zawodowa kompetencja.
Praktyczna korzyść z książki nie polega na otrzymaniu sztywnego planu działania. Estes pomaga raczej inaczej rozpoznać sytuację twórczą. Uczy odróżniać chwilowy zastój od utraty wewnętrznego źródła, presję zewnętrzną od własnego impulsu i potrzebę odpoczynku od rezygnacji. Jej udzięcie może skłaniać do ochrony czasu, uwagi oraz warunków, w których kreatywność ma szansę się odnowić. Na tle poradników o kreatywności książka wyróżnia się tym, że nie traktuje tworzenia jako umiejętności, którą można w pełni opanować poprzez zestaw nawyków. Łączy opowiadanie, symbolikę i komentarz psychologiczny, dlatego bardziej zaprasza do refleksji niż do wykonywania kolejnych zadań.
Nie będzie najlepszym wyborem dla odbiorcy oczekującego konkretnych ćwiczeń, harmonogramów lub biznesowych strategii. Dla osób otwartych na metaforę i psychologię głębi pozostaje jednak oryginalną analizą tego, jak twórczy ogień bywa rozpalany, osłabiany i chroniony w czasie. Jeśli chcesz nas wesprzeć, PhD Clarissa Pinkola Estes PhD Team. Możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.